Słuchajcie, co jeśli bym wam powiedziała, że jeden z absolutnie najsłynniejszych tekstów w historii ludzkości, czyli ten opis stworzenia świata w 7 dni z Księgi Rodzaju, przez stulecia był czytany tak naprawdę zupełnie niezgodnie z pierwotnym zamysłem jego autora.
Mm-hmm. To jest bardzo, bardzo mocne stwierdzenie na start, ale prawdziwe.
No właśnie. I zastanawiałam się nad tym ostatnio, bo to przecież wcale nie miał być jakiś, wiesz, naukowy raport z kosmicznego laboratorium, na jaki próbują go dzisiaj kreować niektóre środowiska, ani tym bardziej to nie jest po prostu jakaś taka wygładzona bajka na dobranoc dla dzieci.
Zdecydowanie nie. To sprowadzanie tego tekstu do takich skrajności wyrządza mu ogromną krzywdę.
Jasne. I dlatego, kiedy zdejmiemy te wszystkie nasze współczesne okulary, przez które patrzymy na ten tekst, to nagle ukazuje nam się coś, co w starożytnym świecie było, no, absolutnym dynamitem, literackim i teologicznym dynamitem. I to jest misja naszej dzisiejszej analizy. Nie będziemy się ślizgać po powierzchni, tylko wejdziemy w głęboką architekturę tej opowieści.
I to jest super, bo bez tego podejścia my po prostu gubimy cały sens. Żeby naprawdę zrozumieć te pierwsze wiersze, musimy na chwilę wejść w buty starożytnego czytelnika z Bliskiego Wschodu.
Mm-hmm.
Dzisiaj będziemy się opierać na bardzo precyzyjnej akademickiej analizie doktora Kenneta Matthewsa. To, co on robi, jest niesamowite, bo łączy taką surową, twardą lingwistykę hebrajską z tym gigantycznym kontekstem kulturowym. Bez tego tła historycznego jesteśmy po prostu skazani na anachronizm.
No tak, czytamy tekst tak, jakby był napisany wczoraj.
Dokładnie. Będziemy zadawać mu pytania, na które on nigdy nie miał zamiaru odpowiadać, ignorując te, które dla starożytnych były kluczowe.
Okej, no to w takim razie rozpakujmy to od razu. Z czym to się je na samym początku? Bierzemy absolutnie pierwsze zdanie z Księgi Rodzaju, znaje chyba każdy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
Brzmi jak zwykłe wprowadzenie, prawda?
No właśnie, na pierwszy rzut oka takie suche podsumowanie. Kropka i idziemy dalej. Ale z tego, co analizowaliśmy w notatkach z wykładów Matthewsa, to wcale nie jest takie zwykłe zdanie. Tam kryje się jakiś konkretny literacki detal, który nam dzisiaj całkowicie umyka.
Tak, chodzi o zjawisko, które językoznawcy nazywają meryzmem. To bardzo elegancka figura retoryczna. Rzecz w tym, że w starożytnym hebrajskim po prostu nie istniało jedno konkretne syntetyczne słowo na określenie kosmosu.
Nie mieli słowa na wszechświat?
Nie, nie mieli słowa, które w jednym dźwięku zamykałoby całą rzeczywistość. Więc żeby wyrazić tę koncepcję totalnej, nieograniczonej pełni, łączyli dwa skrajne przeciwieństwa. I to jest właśnie meryzm.
Aha, czyli mówili niebo i ziemia, żeby powiedzieć wszystko?
W punkt. Kiedy starożytny autor pisze o niebie i ziemi, to absolutnie nie ma na myśli tylko, wiesz, chmur gdzieś tam nad głową i piasku pod stopami. On obejmuje tym sformułowaniem każdy najmniejszy kwark, każdą galaktykę, no i całą materię czy przestrzeń, która znajduje się po środku.
O proszę, czyli to trochę tak, jak my dzisiaj mówimy, że, nie wiem, ktoś przeszukał dom z góry na dół. Przecież nie chodzi o to, że sprawdził tylko i wyłącznie strych i piwnicę, a ominął salon na parterze, prawda?
Dokładnie taka sama zasada.
Tylko, że przetrząsnął absolutnie każdy centymetr w tym domu.
Właśnie o to chodzi. I wiesz, użycie tego meryzmu w pierwszym zdaniu to nie jest jakiś tam błahy, poetyczny ozdobnik. To potężna deklaracja. Autor od razu ustawia scenę. Cokolwiek istnieje we wszechświecie, ma swoje źródło w jednym miejscu. To pierwsze zdanie działa u Matthewsa jak taka monumentalna brama do całej reszty historii.
No dobrze, a skoro ta brama jest tak precyzyjnie skonstruowana i przemyślana, no to przecież reszta tekstu też nie mogła być po prostu zbitkiem przypadkowych zdań. I rzeczywiście, kiedy wchodzimy głębiej i patrzymy na architekturę tych słynnych 6 dni stworzenia, to widać, że to jest misterna układanka.
Bardzo misterna.
To główna oś narracyjna, to przejście od takiego całkowitego chaosu do perfekcyjnego porządku. Zastanówmy się, co dla starożytnych znaczył ten chaos w drugim wersecie. Mamy tam napisane, że ziemia była bezładem i pustkowiem, pogrążona w ciemnościach.
To słynne hebrajskie tohu wabohu. I tu trzeba się na chwilę zatrzymać. Dla ludzi na starożytnym Bliskim Wschodzie chaos nie oznaczał, no wiesz, takiego zwykłego bałaganu w pokoju. To był stan, w którym podtrzymanie jakiejkolwiek życia jest fizycznie niemożliwe.
totalna pustka.
Tak, ale też wrogość, zabójcze pierwotne wody, ciemność, brak jakichkolwiek struktur, które mogłyby to życie utrzymać. Zatem cały proces stworzenia w tej narracji nie polega tylko na, wiesz, magicznym wyczarowywaniu przedmiotów z niczego, ale na wyznaczaniu funkcji i granic.
Słuchaj, to mi od razu przypomina metaforę budowy domu. Wyobraźmy sobie zarośniętą, całkowicie błotnistą działkę. To jest taki nasz mały, współczesny chaos. Przecież nikt nie zaczyna budowy od tego, że przywozi kanapę, telewizor i rzuca je prosto w kałużę.
Zdecydowanie, to by był słaby pomysł.
No tak. Najpierw musimy postawić fundamenty, wylać beton. Potem stawiamy ściany, żeby oddzielić to, co jest na zewnątrz, od tego, co wewnątrz. Budujemy dach, wydzielamy pokoje. I dopiero kiedy mamy tę konstrukcję, no możemy wnieść meble i zaprosić mieszkańców. I z tego, co widzę u Matthewsa, to w Księdze Rodzaju mamy ten sam proces, tylko na skalę kosmiczną.
To jest genialna analogia, bo ona perfekcyjnie oddaje tę symetrię, o której mówi Matthews. Ten architektoniczny plan stworzenia opiera się na strukturze 6 plus 1. Zobaczmy, jak to wygląda. Dni od 1 do 3 to jest dokładnie to twoje stawianie ścian. Bóg dokonuje tam wielkich aktów separacji.
Separacji? W jakim sensie?
Oddziela różne rzeczy od siebie, wyznacza granice. Dnia 1 oddziela światło od ciemności, czyli buduje ramy czasu. Dnia 2 oddziela wody górne od dolnych, tworząc sferę nieba. Dnia 3 odsuwa te wody, oddzielając suchy ląd od morza. I w ten sposób z tego zabójczego chaosu powstaje bezpieczna, wydzielona przestrzeń.
Aha, czyli mamy wybudowane i pomalowane pokoje, w których na razie nikogo nie ma.
Otóż to, jest pusto. Ale przechodzimy do dni od 4 do 6. I to jest ten moment wnoszenia mebli i wprowadzania domowników.
I to się idealnie pokrywa z dniami od 1 do 3.
Idealnie. To jest niesamowity poetyckie lustro. Dnia 4 słońce i księżyc wypełniają ten podział czasu z dnia 1. Dnia 5 ptaki i ryby wprowadzają się do tej przestrzeni nieba i morza z dnia 2. A dnia 6?
Zwierzęta i ludzie pojawiają się na suchym lądzie, który powstał w dniu 3.
Tak. I w tym procesie jest pewien fascynujący szczegół. Ziemia przestaje być tylko takim niemym tłem, ona staje się pośrednikiem. Zauważ, Bóg mówi, niech ziemia wyda rośliny. Ta sama ziemia, która była symbolem absolutnej pustki i braku życia w wersecie 2, teraz aktywnie współpracuje. To jest, no, całkowite odwrócenie chaosu.
O rany, to jest faktycznie genialnie skomponowane. Ale zaraz, zaraz, muszę ci tu trochę wejść w słowo, bo to rodzi ogromny problem logiczny, zauważyłeś?
Jaki konkretnie?
Skoro mówisz, że dni są takie symetryczne i ramy czasu powstają w dniu 1, a słońce, nasz wielki słoneczny mebel, pojawia się dopiero w dniu 4, to jak w ogóle możemy mówić o dniach? Przecież refren i nastał wieczór i poranek leci od samego początku, a nie ma słońca. Jak to możliwe? To się zupełnie nie klei.
Podobnie największej historycznej kontrowersji wokół tego tekstu. Spór o hebrajskie słowo yom, czyli dzień. Przez lata debata wyglądała tak, że jedni krzyczeli, że to musi być ścisła 24-godzinna doba, a drudzy, że to są miliony lat, epoki geologiczne.
No bo bez słońca doba, taka fizyczna, nie istnieje.
Zgadza się. Ale Matthews udowadnia, że ten podział jest błędny, bo obie strony chcą zrobić z tego tekstu podręcznik naukowy. A starożytni posługiwali się czymś, co określamy jako język fenomenologiczny.
Język fenomenologiczny. Zabrzmiało strasznie naukowo.
Brzmi mądrze, ale chodzi o coś bardzo prostego. To opisywanie zjawisk tak, jak one jawią się obserwatorowi na Ziemi. Matthews używa świetnego przykładu ze współczesną prognozą pogody. Wyobraźmy sobie, że pogodynka w telewizji mówi, że słońce wzejdzie o 6 rano, a zajdzie o 20.
Jasne.
A nikt z nas, absolutnie nikt, nie dzwoni do telewizji z oburzeniem, że pogodynka kłamie, bo przecież wszyscy wiedzą, że słońce nigdzie nie wschodzi i nie zachodzi. Tylko to Ziemia się obraca wokół własnej osi.
Ono tak, rozumiem. Akceptujemy tę konwencję, bo zależy nam na funkcję tej informacji, a nie na super dokładnym wykładzie z astrofizyki.
Dokładnie tak.
I autor Księgi Rodzaju opisuje stworzenie właśnie z takiej, powiedzmy, funkcjonalnej perspektywy człowieka.
Ten refren wieczoru i poranka to literacka rama do zorganizowania narracji. Co więcej, tekst sam daje nam wskazówki, żeby nie używać tam stopera.
Jakie wskazówki?
A spojrzałaś na siódmy dzień, sabat. Ten siódmy dzień nie kończy się formułą i nastał wieczór i poranek. Co z teologicznego punktu widzenia sugeruje, że ten dzień odpoczynku wciąż trwa.
Mhm. Ale tu muszę znowu docisnąć, zagrać rolę adwokata diabła. Skoro nie ma słońca, to wszystko to tylko metafora, tak? Czy to oznacza, że ta cała opowieść to jest zwykła, ładna, literacka baśń bez żadnego zakotwiczenia w historycznej rzeczywistości?
I tu Matthews mówi wyraźne stanowcze nie. I ma na to bardzo mocny dowód w postaci konstrukcji całej Księgi Rodzaju. Kluczem są genealogie. Tekst jest naszpikowany formułami rodowodowymi, które biorą swój początek u Adama i Ewy, a potem płynnie przechodzą aż do historycznie weryfikowalnych postaci z Bliskiego Wschodu. Dla autora i jego czytelników to nie był oderwany mit. Oni widzieli w tym twardy fundament historii ludzkości, po prostu opisany językiem epoki.
No i zjawia się on, ostatni lokator, człowiek. I tutaj, kiedy czytałam notatki, robi się naprawdę ciekawie. Bo cały wszechświat jest tak ogromny, a Bóg nagle totalnie zmienia ton w stosunku do tego małego człowieka.
Ta zmiana perspektywy jest niesamowita, prawda?
Zauważ, że wcześniej przez wszystkie dni Bóg mówi jakby do przestrzeni, o stworzeniach. Rzuca komendy, niech ziemia wyda, niech się zaroją wody. Ale kiedy pojawia się człowiek, Stwórca nagle przemawia bezpośrednio do niego. Mówi bezpośrednio do nas.
Ta różnica, to przeniesienie akcentu z o na do, jest fundamentalne. I żeby zrozumieć, jak to musiało zszokować starożytnych słuchaczy, musimy znowu popatrzeć na sąsiednie kultury. W tamtych czasach status człowieka w mitologiach był wręcz tragiczny.
Tragiczny.
Tak. Wystarczy spojrzeć na słynny babiloński epos Enuma Elish. Zgodnie z tamtą opowieścią, ludzkość została ulepiona z krwi pokonanego bóstwa buntu i ziemi. Po co? No, wyłącznie po to, by odwalać najgorszą, niewolniczą robotę. Mieliśmy uprawiać rolę i dostarczać jedzenie dla bogów, którym po prostu nie chciało się już pracować.
Byliśmy tanią siłą robotą.
Dosłownie. Byliśmy dnem drabiny społecznej w skali kosmosu. A teraz spójrzmy na Egipt i koncepcję obrazu bóstwa.
Aha. Słyszałam o tym. W Egipcie tylko faraon był traktowany jak półbóg, tak?
Właśnie. Tytuł obrazu Boga był zarezerwowany ekskluzywnie dla faraona. Zwykły rolnik nad Nilem w ogóle się nie liczył, był tylko trybikiem. I jeśli połączymy to z szerszą perspektywą, nagle widzimy, co tu robi Księga Rodzaju. Ona całkowicie, ale to całkowicie, demokratyzuje ten boski status.
Wszyscy są królewscy. Znasz tą metaforę ze starożytnymi królami i stelami? Kiedy wielcy władcy podbijali nowe prowincje na Bliskim Wschodzie, no nie mogli tam siedzieć osobiście, więc rzeźbili takie wielkie kamienne pomniki, stele, ze swoim wizerunkiem, prawda?
Tak, i stawiali je tam, żeby każdy przechodzień wiedział, czyje to terytorium.
Otóż to. Zobacz, to jest niesamowite w kontekście stworzenia. Człowiek to taka oddychająca stela, chodzący wizerunek Boga, który przypomina całemu wszechświatu, to jest terytorium Stwórcy. A ten człowiek jest wiceregentem, prawda?
Znakomicie to ujęłaś. Dokładnie tak. I to odnosi się do każdego człowieka. Tekst z 27 wersetu jest wspaniale poetycki. Mamy tu do czynienia ze strukturą lustrzaną. A, B, B, A. Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a potem następuje uszczegółowienie. Mężczyznę i kobietę stworzył ich.
Czyli to też rewolucja w postrzeganiu płci.
Gigantyczna. W świecie pcierczesto traktował kobiety jako po prostu część majątku domowego. Ten tekst wprost deklaruje, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta w tej samej, absolutnej mierze noszą godność królewską i są reprezentantami Stwórcy.
Ale wiesz co? Musimy doprecyzować tu ważny niuans. Bo my bardzo lubimy rzucać tym hasłem obraz Boga. Ale co to w praktyce oznacza? Co jest w nas tym obrazem? To, że potrafimy malować obrazy i rozwiązywać skomplikowane równania matematyczne, a ptaki nie? Bo to by sugerowało, że chodzi o intelekt? A to chyba niebezpieczna ścieżka.
Oj, bardzo niebezpieczna. Dr Matthews przestrzega, że musimy tutaj odróżnić naturę człowieka od jego osobowości i zdolności do relacji. Biologicznie mamy mnóstwo cech wspólnych ze zwierzętami.
Jasne, mamy wyższy intelekt, ale jeśli uznamy, że obraz Boga polega na inteligencji czy przydatności, wpadamy w pułapkę.
No tak, bo co się dzieje z ludźmi chorymi?
Właśnie, to jest argument Matthewsa. Podaje on poruszający przykład pacjentów z głęboką demencją albo osób w śpiączce. Z czysto fizycznego, biologicznego czy intelektualnego punktu widzenia ta osoba traci możliwość wyrażania ludzkiej natury. Jeśli zredukujemy obraz Boga do intelektu, to moglibyśmy powiedzieć, że ten człowiek traci swoją wartość.
Co brzmi przerażająco.
I dlatego biblijne rozumienie tego pojęcia jest inne. Obraz Boga w człowieku, ta esencja, to jest nasza niezbywalna tożsamość i zdolność do bycia w relacji z Nim. Osoba chora może stracić swój intelekt, ale nigdy, absolutnie nigdy nie traci swojej tożsamości bycia obdarowaną tą królewską wartością.
Czyli to jest przede wszystkim relacja. To jest naprawdę piękna i radykalna perspektywa ludzkości. A to nas naturalnie prowadzi do tego, jak ta narracja ukazuje samego Boga, bo wizja Boga w Księdze Rodzaju jest nie mniej kontrkulturowa na tle epoki.
Kompletne zderzenie cywilizacyjne. Wróćmy do mitów babilońskich. Bóstwa tamtego świata były na wskroś uwikłane w rzeczywistość materialną i, co ważne, musiały staczać krwawe bitwy o władzę, ten tak zwany motyw wojownika. Żeby wyłonił się świat, najpierw musiała polać się krew innych bóstw utożsamianych z siłami chaosu.
Z potworami morskimi.
Tak, z morskimi potworami, z ciemnością. Bóstwo musiało z trudem wywalczyć porządek, a w Biblii zero walki, absolutne zero. Ta sama głębina i chaos, które przerażały ludy wschodu, tu ustępują przed jednym wypowiedzianym słowem. Bóg po prostu mówi, a wszystko z bezwzględnym autorytetem jest mu posłuszne. Nie ma też żadnej boskiej prokreacji, co było szokiem.
Bo nie ma bóstwa żeńskiego, tak.
Brak żeńskiego bóstwa partnerującego z twórcy był w tamtej kulturze pojęciem wręcz nie do pomyślenia.
No dobrze, więc to całkowicie zmienia układ sił, zgoda. Ale słuchaj, a co z filozofią grecką? Pomyślmy o takim Arystotelesie. Przecież to brzmi bardzo podobnie do jego koncepcji bezosobowej siły wyższej, takiego wyalienowanego stwórcy, który po prostu puszcza świat w ruch z dystansu, nieprawdaż?
Bardzo trafne porównanie. I to rodzi kolejne ważne pytanie. I tutaj musimy dać słuchaczom małą wskazówkę, że my tutaj z doktorem Mateuszem nie próbujemy wchodzić w żadne współczesne debaty światopoglądowe czy teologiczne bitwy lewicy z prawicą, tylko twardo trzymamy się analizy tekstu.
Oczywiście. Jesteśmy tylko przewodnikami po materiale źródłowym.
No więc, grecki model pierwszego poruszyciela można nazwać relacją ja-to. Bóg jest po prostu odległym intelektem, doskonałą formą, która nie angażuje się w świat fizyczny. A to, co robi Księga Rodzaju, to przejście w tryb ja-ty.
Czyli Bóg relacyjny.
Manet. Tak, to nie jest odizolowany byt. Ten wielki suweren schyla się nad materią. Każdego dnia angażuje się emocjonalnie, oceniając świat jako dobre i błogosławi człowieka, nawiązując z nim niezwykle osobistą i unikalną więź, której u Greków byśmy po prostu nie uświadczyli.
I to z kolei prowadzi nas do samego końca, do autru tej niesamowitej architektonicznej struktury. Siódmy dzień. Sabbat. Bo jeśli wszystko krąży wokół relacji i porządku, to przecież stworzenie zmierza wprost do tego odpoczynku. I tu znowu powiemy, że ten odpoczynek Boga nie wynikał z tego, że dostał zadyszki, no bo przecież wszystko robił słowem.
To, co jest tutaj fascynujące, to pojęcie sabbatu w kontekście świątyni. W starożytnym świecie bóstwo udawało się na spoczynek dopiero wtedy, gdy po pokonaniu wrogów mogło zasiąść na tronie w nowo zbudowanej świątyni. Świat staje się dla Stwórcy świątynią harmonii, zasiada w nim jako niepodważalny władca i zaprasza do tego radości człowieka. I ten moment trwa.
A więc ten sabbat to nie było tylko zamknięcie jakiegoś fizycznego etapu pracy, prawda?
Nie, w żadnym wypadku. Odsyłając do listu do Hebrajczyków, z którym Matthew łączy ten tekst, sabbat staje się nieustającym stanem odświeżenia, radości i bliskości. To otwarte zaproszenie.
To wejście w pewną przestrzeń. I wiesz co? Chciałabym ogromnie ci podziękować za pomoc w przebiciu się przez te zawiłości. Zobaczyliśmy dzisiaj niesamowite rzeczy. Mistrzowskie dzieło narracyjne, no i rewolucję w kwestii godności. Ale zbliżając się do końca, chciałabym, żebyśmy jeszcze wyciągnęli z tego coś głębszego na dziś. Zastanówmy się nad tym wszyscy wspólnie przez chwilę. Spójrzmy na naszą współczesną, pędzącą na łeb na szyję rzeczywistość. Mamy do czynienia z permanentną kulturą wypalenia zawodowego. Żyjemy w kulcie ciągłej pracy, udowadniania swojej wartości przez to, co potrafimy w danej chwili wyprodukować, dowieść. I teraz biorąc pod uwagę to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, skoro sam wielki, suwerenny Bóg, istota tak potężna, że nie musiała staczać z niczym walki, bo chaos po prostu ustępował na same dźwięki wypowiadanych przez niego słów, otóż skoro taki Bóg uznał, że konieczne jest stworzenie celowej przestrzeni na odpoczynek, na ten bezwarunkowy sabat, to jak bardzo to uderza w nasze współczesne ego? Dlaczego my jako ludzie tak desperacko chcemy wywalczyć poczucie kontroli nad naszym wiecznie rozpadającym się, pełnym chaosu, własnym życiem? Dlaczego w ogóle czujemy, że ta ciągła walka to jest nasz jedyny obowiązek? Jeśli jesteśmy naprawdę, jak mówi ten tekst, stworzeni na jego obraz, to dlaczego tak bardzo, tak panicznie boimy się po prostu odpuścić, zatrzymać się i odpocząć? Pomyślcie o tym. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, z którym możemy dzisiaj Was zostawić. Bądźcie ciekawi i zawsze, ale to zawsze, zaglądajcie głębiej pod powierzchnię. Do usłyszenia.